Dobrze. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Wyobraźmy sobie ten absolutnie bezprecedensowy moment. Ten taki ułamek sekundy, w którym za pierwszymi ludźmi z głuchym hukiem zatrzaskują się bramy Edenu.
No to jest definitywny koniec raju.
Dokładnie. Żadnego więcej, wiesz, harmonijnego spacerowania ze Stwórcą w powiewie wiatru. Od teraz rzeczywistość to jest po prostu pot, ból mięśni, zranienia i taka, no, brutalna walka o przetrwanie w świecie, który z dnia na dzień stał się skrajnie nieprzyjazny.
Taki skok na głęboką wodę, z pełnej sielanki prosto w tryb permanentnego napięcia.
Właśnie o tym dziś porozmawiamy. W naszej dzisiejszej dogłębnej analizie zgłębiamy ten fascynujący i no dość mroczny moment tuż po wygnaniu z idealnego ogrodu. Opieramy się tu na bardzo wnikliwych studiach wczesnych fragmentów Księgi Rodzaju, dokładnie na 5. sesji wykładów doktora Kenneta Matthewsa. Chcemy sprawdzić, dlaczego pierwszą rzeczą, jaką ludzkość, nazwijmy to, wynalazła na wolności, było morderstwo własnego brata.
I to, jak niesamowicie szybko ludzka natura potrafiła zjechać po równi pochyłej. Bo ten przeskok z raju do surowej codzienności jest rzeczywiście brutalny. Ale musimy od razu zaznaczyć tu jedną bardzo ważną rzecz.
Zamieniam się w słuch.
Historia Kaina i Abla, wiesz, to nie jest tylko taka moralizatorska opowiastka o dwóch braciach, którzy się po prostu pokłócili o względy u rodzica.
Chociaż tak nam to zawsze przedstawiano, prawda?
No właśnie. A kiedy wejdziemy w ten materiał głębiej z doktorem Matthewsem, odkrywamy, że to wydarzenie koduje absolutnie fundamentalny wzorzec całej ludzkiej kondycji. To opowieść, która kładzie podwaliny pod powtarzające się nieustannie w historii cykl.
Czyli to jest jakiś większy schemat?
Dokładnie tak. Najpierw jest narastający upadek, potem nieuchronny osąd, a na końcu, co ciekawe, bardzo nieoczekiwana, wplatająca się w to wszystko łaska. Zrozumienie, jak to działało w tych pierwszych społecznościach, no daje nam niezwykły klucz do zrozumienia nas samych dzisiaj.
Tylko, że, wiesz, zanim padł ten pierwszy historyczny cios, coś musiało całą tę sytuację sprowokować. Zdecydowana większość ludzi, słysząc Kain i Abel, ma w głowie taki gotowy, wdrukowany obrazek z lekcji religii z podstawówki.
Że Bóg wolał mięso?
No dokładnie, że Bóg przyjął ofiary Abla, bo to było zwierzątko, była krew, a to się rzekomo w starożytności liczyło najbardziej. Natomiast ofiara Kaina została odrzucona, bo chłopak przyniósł po prostu trochę pszenicy i, nie wiem, kilka kabaczków z pola.
Biedny rolnik.
No właśnie, mam wielu znajomych rolników i zawsze wydawało mi się to dla nich skrajnie niesprawiedliwe. Z tego wynikałoby, że ofiary z roślin były po prostu z definicją jakimś gorszym sortem.
To jest chyba najczęstsze i no, najmocniej zakorzenione nieporozumienie dotyczące tego konkretnego fragmentu. Zgodziłabym się z doktorem Matthewsem, że kiedy zanurkujemy w oryginalny tekst hebrajski i usuniemy te wszystkie późniejsze naleciałości interpretacyjne, cała ta teoria o wyższości mięsa nad warzywami po prostu całkowicie upada.
O, to ciekawe. Czekaj, czyli to w ogóle nie o to chodziło?
Wcale nie. Fascynujące jest tutaj to, że w opisie ofiary Kaina pojawia się hebrajskie słowo mincza. I co niezwykle istotne, w późniejszych księgach, chociażby w Księdze Kapłańskiej, która tak skrupulatnie kodyfikuje cały system ofiarny Izraela, ten sam termin odnosi się do całkowicie legalnych, a wręcz wymaganych prawem ofiar zbożowych.
Zaraz, zaraz. Czyli chcesz powiedzieć, że sam fakt, że Kain przyniósł plony z ziemi, a nie zabił zwierzęcia, nie był żadnym błędem teologicznym?
Żadnym. Bóg nie miał absolutnie żadnego problemu z wegetariańską rolniczą ofiarą. Problem w ogóle nie leżał w menu.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. To w czym tkwił problem, skoro nie w rodzaju ofiary?
Problem leżał głęboko w motywacji i, mówiąc wprost, w jakości tego, co zostało przyniesione. Spójrzmy na Abla. Tekst wyraźnie zaznacza, że Abel przyniósł to, co miał absolutnie najlepszego.
Czyli te tłuste części z pierworodnych zwierząt ze swojego stada.
Tu pierwsza z brzegu owca, którą udało się złapać na pastwisku. To był nośnik potężnej symboliki. Reprezentowało siłę całego stada, było najcenniejsze. Oddając to, co najlepsze, Abel komunikował ogromne zaufanie do Stwórcy i pokorę.
A co robi Kain w takim razie?
Tekst biblijny zbywa to bardzo zdawkowym opisem. Przyniósł owoce ziemi. Tyle.
Nie pierwociny. nie jakieś najpiękniejsze snopy.
Właśnie nie. Przyniósł po prostu coś. Zrobił absolutne minimum, żeby, no wiesz, odfajkować obowiązek.
Aha. Czyli potraktował to trochę jak takie podbicie karty na zakładzie pracy. Zrobione, okej, można wracać do swoich spraw. Wiesz, to mi od razu przypomina taką klasyczną sytuację z obdarowywaniem się prezentami.
Kiedy ktoś kupuje coś na stacji benzynowej w ostatniej chwili?
Gorzej. Ktoś z rodziny ma urodziny. Totalnie o tym zapomniałeś, więc w panice wyciągasz z szafy jakąś nietrafioną, przechodnią książkę, którą sam dostałeś rok temu. Zawijasz ją niedbale w stary papier i wręczasz z przyklejonym uśmiechem, licząc, że sprawa załatwiona.
No i licząc, że się nie zorientują.
Właśnie. I to jest gigantyczny kontrast w stosunku do sytuacji, gdy ktoś przez miesiące szuka dla ciebie idealnego podarunku. Wkłada w to całe serce, czas, przemyślenia. W tym świetle ten starożytny rytuał nagle staje się, no, taki bardzo ludzki, bardzo nam bliski.
To bardzo celny obraz, muszę przyznać, bo rytuały w starożytności nie były jakąś pustą magią. One były językiem relacji. Przynosząc tak powierzchowny dar, Kain de facto obnażył stan swojego serca. Pokazał brak szacunku i traktowanie relacji ze stwórcą czysto transakcyjnie.
Okej, rozumiem. Ale to, co dzieje się po tym, jak ofiara zostaje odrzucona, wydaje mi się jeszcze ważniejsze. Bo wiesz, kiedy człowiek zostaje przyłapany na takim ewidentnym braku zaangażowania, naturalną, zdrową reakcją powinien być wstyd, jakaś skrucha, chęć naprawy.
Dokładnie, powinien powiedzieć: przepraszam, poprawię się.
No właśnie. Zawsze mnie to uderzało. Dlaczego on po prostu nie wziął głębokiego oddechu i nie powiedział: okej, rozumiem, mój błąd, zachowałem się beznadziejnie, jutro przyniosę najlepsze, najdorodniejsze snopy pszenicy z całego mojego pola. Przecież on miał szansę to naprawić. A zamiast tego mamy od razu taką skrajną wewnętrzną eskalację, która niszczy go od środka.
I to wynika z faktu, że zamiast skruchy w Kainie rodzi się urażona duma. Duma, która błyskawicznie mutuje w absolutną obsesję. Tekst opisuje ten stan fizjologicznie. Dowiadujemy się, że twarz Kaina, cytuję, opadła.
Opadła. W sensie, że posmutniał.
W kontekście języka i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu to nie oznacza po prostu smutku. To był bardzo czytelny, fizyczny manifest głębokiego buntu. Oznaczało to celowe odwrócenie wzroku od przełożonego, taką, wiesz, odmowę kontaktu, zablokowanie relacji z powodu wściekłości i rozczarowania. To jest gniew, który zaczyna w nim kipieć.
Czyli to taki klasyczny, gigantyczny foch. Tylko że skierowany prosto w niebo, o jakich wręcz kosmicznych stawkach. I w tym momencie, co ciekawe, Bóg nie uderza go gromem z jasnego nieba, zatem bezczelność, ale z nim rozmawia. Ostrzega go, prawda?
Tak. Używa przy tym dość przerażającego języka, mówiąc, że grzech czyha u drzwi, jak jakiś drapieżnik i pragnie nad nim zapanować. To jest jeden z najważniejszych momentów dla zrozumienia ludzkiej psychologii w ujęciu biblijnym.
Jak to dokładnie działa?
Doktor Matthews świetnie to tłumaczy. Bóg pokazuje Kainowi fundamentalną różnicę między pragnieniami a naszą wolą. Zobacz, ludzkie pragnienia, potrzeba akceptacji, uznania, sukcesu, budowania relacji, czy nawet takie zwykłe pragnienie jedzenia, to wszystko są naturalne mechanizmy wbudowane w naszą naturę. Same w sobie są dobre.
No tak, bez nich byśmy nie przetrwali.
Właśnie. Problem pojawia się w momencie, gdy te pragnienia odrywają się od swojego właściwego celu, kiedy stają się absolutnie egoistyczne i wymykają się spod kontroli naszej woli. Wtedy zachodzi tragiczna zamiana ról. To już nie człowiek kieruje swoim życiem, ale to wykrzywione pragnienie zasiada za kierownicą i staje się jego nowym, bezwzględnym panem.
Czekaj. Próbuję to sobie jakoś wyobrazić, przełożyć na język dzisiejszy. To jest trochę tak, jak przypomniała mi się taka analogia z materiałów Mateusza. Nóż do pizzy. Taki klasyczny, ostry, obrotowy nóż. Używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem do pokrojenia pachnącej, chrupiącej pizzy, to jest genialne narzędzie. Sprawdza się fenomenalnie.
Oj tak, niezastąpione.
Ale wyobraźmy sobie kogoś, kto w akcie jakiejś furii bierze ten sam nóż do pizzy i próbuje nim pociąć ceramiczne kafelki w łazience podczas remontu.
Zniszczy narzędzie i zrujnuje ścianę.
Dokładnie. I zrobi sobie jeszcze krzywdę. Czy w takim razie ten cały gniew Kaina, To było po prostu dobre, naturalne pragnienie bycia docenionym i zaakceptowanym, które wymknęło się spod kontroli i zaczęło ranić wszystko dookoła.
To znakomite podsumowanie. Pragnienie akceptacji Kaina wpadło w szał z powodu odrzucenia i błyskawicznie przerodziło się w zawiść. Jeśli poszukamy szerszego kontekstu teologicznego i spojrzymy na przykład na późniejsze kazanie na górze, widzimy dokładne rozwinięcie tej samej myśli.
Że gniew równa się morderstwu.
Tak. Gniew, który jest po cichu pielęgnowany w sercu, karmiony zazdrością i napędzany tym urażonym ego, w końcu przejmuje całkowitą kontrolę nad człowiekiem. Na poziomie moralnym to jest wręcz zrównane z samym aktem morderstwa. Kain dał się po prostu zwieść iluzji. Jego zmutowane pragnienie podpowiadało mu, że jedynym sposobem na uspokojenie wewnętrznego bólu i odzyskanie statusu, no jest wyeliminowanie konkurencji, czyli własnego brata.
Niestety, wracając do tego nieszczęsnego noża do pizzy, zostaje on użyty poza swoim przeznaczeniem do najgorszego możliwego celu. Ta gotująca się wewnątrz złość ostatecznie pęka na zewnątrz. Kain wywabia Abla w pole z premedytacją, daleko od wzroku rodziców, od świadków, i tam odbiera mu życie.
Niestety tak.
A kiedy pada pytanie od Boga, gdzie jest twój brat, Kain odpowiada z tym takim lodowatym cynizmem: czyż jestem stróżem brata mego? I okej, wiemy, że odpowiedź brzmi: tak, jesteś, ale w tym momencie pojawia się u mnie taki ogromny zgrzyt. Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza?
Co masz na myśli?
Dlaczego to konkretne morderstwo uruchamia tak gigantyczną, kosmiczną wręcz reakcję wszechświata? W późniejszych tekstach, w Księdze Rodzaju 9, czytamy, że karą za morderstwo ma być kara śmierci. Przecież z czysto ludzkiego punktu widzenia to wciąż jest konflikt dwóch zagniewanych braci na jakimś pustkowiu. Skąd taka skrajność w ocenie?
Rozumiem twoje wątpliwości. Jeśli patrzymy na to przez pryzmat współczesnych rubryk kryminalnych, rzeczywiście może nam umknąć skala tego wydarzenia. Zredukowanie morderstwa Abla do takiej zwykłej kłótni braci, która wymknęła się spod kontroli, no to jest błąd perspektywy.
Czyli trzeba spojrzeć szerzej.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem świata starożytnego Bliskiego Wschodu, zobaczymy, że istniała tam niezwykle ścisła, fundamentalna wręcz mentalność pokrewieństwa i przymierza. W tamtej optyce odebranie komuś życia nie było tylko wyrządzeniem krzywdy fizycznej jednej jednostce. Było bezpośrednim, brutalnym uderzeniem w obraz Boga.
Obraz Boga. Masz na myśli to, że atakując człowieka, atakujesz kogoś, kto został stworzony na podobieństwo Stwórcy, i to uderza rykoszetem w niego samego.
Dokładnie tak. Ale te konsekwencje społeczne były równie miażdżące. Morderstwo było zamachem na samą istotę życia społecznego. Kiedy Kain zabija Abla, zrywa natychmiast cały ten łańcuch prokreacji, dziedziczenia i solidarności. Niszczy nie tylko brata, ale wszystkie te niezrodzone pokolenia, które miały po nim nadejść.
O rany. Faktycznie. Z tej perspektywy to jest wymazywanie całej linii ludzkości.
Gdyby na tego typu działanie z premedytacją pozwolono bez wyciągnięcia absolutnych konsekwencji, rozpadłaby się cała struktura ówczesnego, budującego się dopiero społeczeństwa. Brak kary za naruszenie obrazu Boga oznaczałby, że nikt nie jest bezpieczny. Taki czyn to jest po prostu wirus, który zjada fundamenty cywilizacji.
Dobrze, idąc tym tropem logiki, skoro morderstwo tak drastycznie niszczy tę wczesną tkankę społeczną, spodziewałbym się natychmiastowej egzekucji Kaina. Wiesz, błyskawica, cios z nieba, oko za oko. A tymczasem to, co następuje, jest przedziwne. Pojawia się niespodziewany akt łaski, ale też dziwna klątwa. Bóg po raz pierwszy rzuca klątwę bezpośrednio na człowieka, łącząc jego los z ziemią. Ziemia, która dosłownie wchłonęła krew Abla, ma przestać dawać Kainowi plony.
Bo więź między człowiekiem a naturą w zamyśle Księgi Rodzaju była nierozerwalna. To jest powód konsekwencji. Upadek moralny człowieka automatycznie pociąga ze sobą świat przyrody.
To niesamowite, jak to wszystko jest połączone.
Widać to było już przy upadku samego Adama, gdzie również ziemia została przeklęta z jego powodu. Ten motyw wzajemnej odpowiedzialności będzie wracał wielokrotnie. Warto przypomnieć chociażby przepisy o szabacie, gdzie prawo nakazywało odpoczynek nie tylko ludziom, ale również zwierzętom pociągowym. Tutaj natura reaguje na rozlaną krew obumieraniem i jałowością. a Kain zostaje odcięty od swojego rolniczego rzemiosła.
Zostaje z niczym. I to widać po jego psychice, bo wpada w potworną panikę. Krzyczy, że teraz każdy, kto go spotka, po prostu go zabije w akcie zemsty. I to jest dla mnie kolejny taki trudny moment w tym tekście. Zawsze się zastanawiałem, kogo on się właściwie tak panicznie boi. Byliśmy uczeni, że na ziemi jest Adam, Ewa i Kain. No, był jeszcze Abel. Skąd nagle lęk przed tym każdym, kto rzekomo ma go zabić?
Tu musimy nałożyć na nasz obraz starożytną demografię opisaną w tych tekstach. Patriarchowie, według księgi, żyli niezwykle długo i mieli potężne rodziny. Pojawiają się potomcy Seta i inni. Populacja potomków Adama i Ewy mogła rosnąć w bardzo szybkim tempie.
Aha, czyli on wiedział, że są już inni ludzie, inni bracia, siostry.
Oczywiście. Kain miał absolutną świadomość, że siostry, bracia, szystrzeńcy i cała ta szeroka sieć krewnych, napędzana rządzą sprawiedliwości, no po prostu ruszy za nim w pościg. Bał się krwawej wendetty.
I co robi Bóg? Zamiast wydać go na pastwę tego, nazwijmy to, linczu, robi coś kompletnie zaskakującego. Daje Kainowi to słynne, tajemnicze znamie. Jakiś rodzaj znaku ochronnego, który mówi otoczeniu – nie dotykać. Zamiast egzekucji dostajemy akt łaski. Ale nie ma mowy o bezkarności. Bóg zmusza Kaina do wygnania. Kain wędruje na wschód od Edenu.
I to rodzi ważne pytanie. Oto, dokąd dokładnie udaje się Kain? Dotykamy tu fascynującej warstwy tego tekstu, którą badacze tacy jak dr Matthews nazywają teologią geografii.
Teologia geografii. Brzmi poważnie.
W starożytnych tekstach biblijnych kierunki świata niemal nigdy nie są podawane wyłącznie jako takie neutralne informacje do nawigacji. Ruch na wschód to głęboki symbol. To wektor oddalania się od obecności Boga.
Moment. Czyli to nie jest tylko kwestia wyboru odpowiedniego szlaku. To brzmi, jakby ten wschód działał jak taki, wiesz, zepsuty kompas moralny.
Dokładnie tak.
Wyobrażam sobie kompas, w którym igła pokazująca wschód nie wskazuje po prostu miejsca na mapie, ale wskazuje kierunek absolutnej izolacji, odcięcie od źródła życia. Robisz krok na wschód, robisz krok w duchową samotność.
Bardzo precyzyjna analogia. Doskonałym potwierdzeniem tej reguły jest budowa późniejszego tabernakulum, czyli namiotu spotkania Izraelitów. Zwróć uwagę, że wejście do namiotu było zawsze skierowane na wschód. Zatem, aby wejść do przestrzeni sakrum, wejść w to boskie sąsiedztwo, człowiek musiał iść na zachód.
Mhm. A wychodząc ze świątyni, szedł na wschód.
Właśnie. Opuszczając obóz z powodu na przykład nieczystości, oddalał się na wschód. Wygnanie Kaina na wschód to dosłowne odchodzenie od Bożej obecności, fizyczna manifestacja jego duchowej separacji.
I z tego, co widzimy, ten wschodni kurs uruchamia prawdziwą lawinę. Fascynuje mnie to, jak szybko zmienia się ludzkość. Śledząc potomków Kaina, widać, jak ten upadek przypomina spadanie z wysokiego klifu. Zło nabiera masę w przerażająco szybkim tempie. Kilka pokoleń dalej na scenę wkracza Lamech. Z tekstów wynika, że to postać, która burzy cały porządek. Staje się pierwszym opisanym poligamistą. I jeszcze jest z tej swojej degradacji potwornie dumny. Układa piosenkę.
Tak, pieśń Lamecha to jeden z najciemniejszych momentów wczesnej Księgi Rodzaju. Lamech recytuje swoim żonom mroczną, wręcz arogancką poezję. Chwali się w niej otwartym tekstem, że zamordował młodego człowieka wyłącznie dlatego, że tamten go zranił.
Słuchając tego, można odnieść wrażenie, że to jakiś konkurs na najokrutniejszego człowieka w historii. Lamech mówi coś w stylu, jeśli za Kaina miała być pomsta siedmiokrotna, to za Lamecha będzie 70-krotnie siódma. To jest czysty obłęd. Łamie zasadę sprawiedliwej kary.
Odrzuca zasadę lex talionis, która miała gwarantować proporcjonalność kary do winy. On z satysfakcją odpowiada wyrokiem śmierci za zwykłe zranienie. Lamech pokazuje, co dzieje się, gdy grzech jednostki staje się zinstytucjonalizowaną kulturą całego rodu. I tu pojawia się kolejny fascynujący szczegół. W tej samej rodzinie mamy Tubal Kaina. Tekst mówi, że był on kowalem kującym narzędzia z branzu i żelaza.
No tak, i tu łatwo połączyć kropki. Skoro twój syn lub krewny wykuwa pierwsze z żelaza miecze, a ty jesteś narcystycznym tyranem, to te innowacje stają się paliwem dla terroru. Dzięki tej broni Lamech zyskał prawdopodobnie przewagę militarną. Spekuluję tu, ale te narzędzia mogły mu posłużyć jako śmiercionośna broń. Przerażająca wizja.
Ale Księga Rodzaju nie zostawia nas wyłącznie z tym obrazem beznadziei. Z drugiej strony, na miejsce Abla, Ewa rodzi kolejnego syna, Seta. I w linii Seta zaczyna się dziać coś zupełnie innego. Zaczynają, cytuję, wzywać imienia Jahwe.
Czyli po prostu zaczynają się modlić.
To znacznie więcej. Oznacza to początki świadomego, zorganizowanego kultu i przywoływania obecności Boga z powrotem do swojego życia. To potężny kontrast dla rodu Kaina.
Muszę cię jednak zapytać o kwestię, która pojawia się zaraz potem, w 5 rozdziale. Zderzamy się z tymi słynnymi rodowodami. Te długie listy. Ten zrodził tego i umarł, tamten zrodził tego i umarł. Po co te wszystkie nudne listy imion w rodowodach?
One wcale nie są nudne, jeśli wiemy, jak je czytać. Pokazują dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, to monotonne powtarzanie i umarł, pokazuje nieustanną realizację wyroku z Edenu. Śmierć staje się rzeczywistością dla każdego pokolenia. Ale jest i druga strona.
Jaka?
Przekazywanie obrazu Boga z pokolenia na pokolenie, mimo bycia grzesznikami. Te imiona świadczą o tym, że linia ludzkości przetrwała. Wzorzec jest jasny. Grzech narasta, nadchodzi osąd, jakim będzie potop, ale Bóg interweniuje z łaską, by ocalić resztkę. Na przykład Noego.
I dosprawnie zbiera wszystkie nici naszej dzisiejszej analizy. Widzieliśmy dzisiaj, jak te niewłaściwe motywacje przy składaniu ofiar, podsycane nieopanowanym gniewem, przerodziły się w pierwsze morderstwo. Obserwowaliśmy dramatyczny rozpad tego pierwszego społeczeństwa i wypędzenie na wschód. Warto dostrzec ten pełen obraz. Potężny kontrast między niszczycielską, brutalną linią Kaina, a dającą nadzieję, modlącą się linią Seta.
Dokładnie tak to wyglądało.
Warto z tego wyciągnąć lekcję, z tej koncepcji bycia stróżem swojego brata. Używanie naszych naturalnych pragnień poza ich pierwotnym celem, pamiętna zasada noża do pizzy, zawsze prowadzi do iluzji i wewnętrznego chaosu. A przecież każdy człowiek nosi w sobie ten niezwykle cenny obraz Boga.
Na sam koniec chciałam podzielić się jeszcze jedną bardzo fascynującą, a nie omawianą wcześniej refleksją wynikającą z tekstów o dziedzictwie Kaina. Lamech i jego synowie, mimo tego rosnącego zepsucia, okazali się pionierami rzemiosła, sztuki i technologii. Tubal Kain kujący brąz i żelazo, inni zajmujący się muzyką.
Niesamowite, że to wyszło z tej linii.
Skłania to do głębokiej refleksji. Czy ludzki postęp technologiczny i cywilizacyjny rozwijany z dala od obecności Boga na wschód od Edenu jest nierozerwalnie związany z naszą zdolnością do destrukcji? Te same ręce mogą stworzyć narzędzia do uprawy ziemi, ale i śmiercionośną broń.
To jest potężna myśl. Jak wykorzystujemy narzędzia własnego postępu w dzisiejszym świecie? Z tym mocnym pytaniem was zostawiamy, zapraszając do własnych dalszych poszukiwań i przemyśleń. Do usłyszenia.